Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Tomasz Krzyk z domu maklerskiego Noble Securities. Dzień dobry, witam wszystkich.
Dobra. Cześć Tomek. Tematem dzisiejszego nagrania jest jakże popularny ostatnio temat obligacji korporacyjnych. Teraz tak, jak ktoś nie wiedział, jeszcze żył w bańce jakiejś tutaj próżniowej i był odcięty od świata i nie wiedział, czym są obligacje korporacyjne, to w świetle ostatnich wydarzeń na pewno się dowiedział. Ten temat też poruszymy, ale chciałbym, żebyśmy, w końcu nasz podcast jest pod takim podcastem edukacyjnym, zacząć od podstaw. Powiedz mi, dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na emisję obligacji korporacyjnych, a nie idą na przykład, no nie wiem, po kredyt do banku?
Przedsiębiorstwa finansują swoją działalność zarówno przez kapitał własny, tak, poprzez emisję nowych akcji, jak i przez kapitał obcy, czyli właśnie kredyty bankowe lub obligacje. Patrząc z perspektywy spółek, które często się do nas zgłaszają po obligacje, najważniejszymi przewagami tego papieru ponad od kredytów, no jest przede wszystkim łatwość w procesie i szybkość procesu pozyskiwania kapitału oraz większa elastyczność narzucana przez inwestorów, którzy nabywają obligacje względem sztywnych kryteriów, jakie często narzucają banki. Często obligacje są w stanie być na przykład niezabezpieczone, co w przypadku kredytów inwestycyjnych w bankach no nie ma możliwości otrzymania takiego kredytu, jeżeli spółka jest...
Tak? A powiedz mi taką rzecz, bo powiedziałeś, że to jest szybciej. A ile czasu mnie, tak zapytam od drugiej strony, już nie od strony inwestora indywidualnego, jak przychodzi do was jakaś spółka, mówi dzień dobry, chcielibyśmy wyemitować obligacje na 20 milionów złotych, 50 milionów złotych, ile trwa od dnia zero, że oni wchodzą i mówią dzień dobry, do momentu, że takie obligacje mogą zostać zaoferowane inwestorom? Bo powiedziałeś, że to jest szybszy proces niż na przykład kredyt bankowy.
Tak. Tutaj trzeba rozgraniczyć. Są oferty prywatne, obligacje i oferty publiczne. Taką przewagę przede wszystkim posiadają oferty prywatne. Spółka, zgłaszając się do domu maklerskiego z chęcią pozyskania środków na jakąś inwestycję, na kapitał obrotowy, decydując się na współpracę z nami, zazwyczaj pozyskuje kapitał w okresie, średnio mówiąc, do 2 miesięcy. Miesiąc, 2 miesiące to jest tak, że w przypadku, jeżeli spółka sprawnie z nami współpracuje, zarówno od strony na etapie due diligence, czyli analizy spółki, analizy jej wypłacalności, jak i później przy tworzeniu dokumentów, no to proces ten jest w stanie być zamknięty średnio w 1,5 miesiąca.
Czemu? To podpytam cię, bo to jest ciekawe. Ja rozumiem, że jak spółka wchodzi, mówisz, my chcemy, tak? Piszemy się na taki proces, to wy przeprowadzacie całe to badanie spółki i dopiero produkujecie jakieś dokumenty dla inwestorów. Wy się tym zajmujecie zawodowo, tak?
Tak, tak. No tutaj w naszym domu maklerskim mamy bardzo rygorystyczny proces analiz kredytowych spółek. Analizujemy jakość aktywów, analizujemy przepływy, jakie spółka jest w stanie w horyzoncie obsługi obligacji wygenerować oraz czy te środki pieniężne, jakie spółka jest w stanie wygenerować, pozwolą na spłatę wszystkich zobowiązań spółki, które w okresie życia obligacji muszą być zaspokojone, więc no tutaj ten etap jest kluczowy do podjęcia decyzji o współpracy z daną spółką.
Jak rozumiem, bezpieczeństwo inwestorów, tak? Czy ta spółka jest w stanie generować tyle gotówki, żeby tam sobie systematycznie te obligacje spłacać,
tak,
prawda?
Tak.
Tak, a dobra, ale czego będę drążył tutaj,
nie ma
tak, zadawał pytania, bo sam powiedziałeś, że obligacje, no taka jedna z podstawowych różnic do kredytu bankowego, że kredyt bankowy musi być zabezpieczony, no bo bank sobie to takie rzeczy wymaga, a obligacje mogą być niezabezpieczone. Czy to nie jest tak, że spółki, których no nie mają takiego zabezpieczenia, a potrzebują finansowania, mówią, no zabezpieczenia nie mamy, ale obligacje są niezabezpieczone, no to idźmy w stronę obligacji. Czy to od razu nie nakazuje postawić jakichś znaków zapytania?
Oczywiście należy postawić takie znaki zapytania. My sobie podczas analizy dużo takich znaków zapytania stawiamy. Dlatego, że spółki, które nie są w stanie zaoferować zabezpieczenia takiego twardego majątku, który jest później łatwo zbywalny w przypadku egzekucji, jeżeli spółka nie spłaci zobowiązań, no muszą udowodnić nam przede wszystkim, że środki, które są w stanie wygenerować w okresie życia obligacji, będą wystarczające na to, żeby jednak te obligacje spłacić. Bo tutaj opieramy się jednak na tej działalności podstawowej spółki. Nie zakładamy, że spółka zrefinansuje te obligacje jakimś innym obcym źródłem finansowania bądź poprzez emisję akcji, tylko jednak patrzymy, na ile prawdopodobne będzie działalność, na ile prawdopodobna będzie spłata obligacji z podstawowej działalności spółki. Więc tutaj no, to ryzyko jest większe wtedy, dlatego kryteria nasze są bardziej rygorystyczne w kontekście emisji obligacji niezabezpieczonych.
Ale ja kojarzę, że spółki tak postępują, to znaczy emitują kolejne serie obligacji, z których spłacają poprzednie serie obligacji, że to jest proceder raczej powszechny, a nie wyjątek od reguły.
Zgadza się, tylko natomiast trzeba zwrócić tutaj uwagę na to, że spółka decydując się na refinans, no musi w dalszym ciągu pokazać przedsiębiorstwu, domu maklerskiemu, firmie inwestycyjnej lub też inwestorowi, że jednak ryzyko spłaty jest na tyle niskie, że nie będzie trzeba założyć faktur.
Przepraszam, ryzyko braku spłaty.
Ryzyko braku spłaty.
Tak, okay.
Ryzyko braku spłaty jest na tyle niskie, żeby w momencie, kiedy spółka prowadzi swoją działalność, jeżeli spółka w pewnym momencie przyjdzie do spłaty, no to, że spółka będzie w stanie spłacić te obligacje, nie zakładając, że pozyska jakieś nowe źródła finansowania. Oczywiście pojawiają się tak zwane rolowania obligacji, pojawiają się spłaty z nowych emisji, natomiast no, tutaj zależy wszystko od profilu apetytu na ryzyko inwestora, czy jest w stanie zaakceptować spółki, które bardziej agresywnie pozyskują kapitału w formie długu lub też mniej i na ile w stanie są spółki spłacić takie zobowiązania, na tyle odzwierciedla to raz kupon danej serii, a dwa no, horyzont też inwestycyjny, jaki jest zapisany w warunkach emisji obligacji.
Okej, to zaraz będę pytał. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Jaka to jest skala? W sensie, jak na rynku polskim wygląda to finansowanie przedsiębiorstw? Czy raczej finansują się obligacjami korporacyjnymi, czy raczej powszechne takie pierwsze kroki to jest bank i kredyt bankowy?
W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego, rynek polski, rynek europejski ogólnie jest rynkiem raczej kredytu bankowego i tutaj pierwszym krokiem zawsze jest kredyt bankowy w przypadku przedsiębiorstw.
Pierwszym wyborem, pierwszym, rozumiem. Tak,
pierwszy wybór. Obligacje dopiero trafiają do świadomości spółek coraz bardziej, natomiast no jednak ten rynek na tyle jeszcze raczkuje, że powiedzmy w środowisku niskich stóp procentowych, gdzie banki posiadając bardzo zdywersyfikowane portfele kredytów są w stanie udzielać kredytów również mniejszym przedsiębiorstwom, bardziej chętnie niż gdy te stopy procentowe są wyższe, no stanowią jednak dużą konkurencję dla rynku obligacji, który dopiero się rozwija tak naprawdę i jego wartość.
A powiedziałeś, że to jest, bo to rozumiem, że Ameryka, Stany Zjednoczone to jest rynek obligacyjny, kapitałowy, a nie rynek bankowy. Tam jest na odwrót.
Tam proporcje są, można tak, powiedzieć, nawet odwrotne.
No jasne, a to jeszcze tak dopytam, że u nas jest odwrotnie, tak? Czyli że przewaga rynku bankowego nad kapitałowym, szczególnie właśnie na rynku tych obligacji korporacyjnych, a to jest tylko Polska, czy powiedziałeś, że cała Europa tak funkcjonuje?
Co do zasady tak, no w Polsce ten udział jest relatywnie mniejszy niż na zachodzie Europy, ale jednak proporcje kredytów bankowych do rynku obligacji, przynajmniej patrząc na segment obligacji przedsiębiorstw, no to tutaj przeważają w Europie kredyty bankowe.
Aha, czyli na zachodzie Europy tak samo jak u nas, tak? Może tam w innych proporcjach, ale też to nie jest tak jak w Stanach, że...
No i też trzeba tutaj zwrócić uwagę na Wielką Brytanię, która działając w systemie anglosaskim jednak bardziej przypomina Stany Zjednoczone niż Europę kontynentalną.
A powiedz mi tak, bez jakichś tam powoływania się na statystyki, tylko tak na twoje wyczucie, to się zmienia w sensie my coraz bardziej otwieramy się, znaczy na polskie spółki, na te obligacje, na w ogóle na rynek kapitałowy, czy raczej to jest jakiś stały ten podział rynek bankowy i rynek obligacji? To się zmienia? My to upodobniamy się powolutku do naszych odpowiedników w Stanach Zjednoczonych, czy to raczej my mamy takie zwyczaje, oni mają takie zwyczaje i tu niewiele się zapowiada, żeby się zmieniło?
Tak naprawdę to lekki progres w kierunku obligacji jest zauważalny. Natomiast to trzeba też zwrócić uwagę na to, że obligacje to jednak są instrumenty do finansowania wybranych branż, które po ostatnim kryzysie niechętnie finansowały banki. Tak? I tutaj te przedsiębiorstwa, głównie działalność deweloperska i działalność windykacyjna, znalazły taki swój instrument finansowania, który jest odpowiedni, patrząc z perspektywy horyzontu inwestycyjnego inwestorów na rynku polskim, czyli tak 3-4 lata, jak i popyt ze strony inwestorów szukających nie akcji, ale jednak instrumentu o charakterze dłużnym. Także te dwie branże głównie się finansują obligacjami, a pozostałe to zależy na jaki cel, tak? Bo jeżeli na przykład mówimy o branży na przykład spółek informatycznych, które mają, że tak powiem, bardzo ryzykowną strukturę bilansu, tam nie ma praktycznie żadnego majątku, na którym można byłoby się zabezpieczyć, to w tym przypadku, jeżeli spółka podejmuje jakieś działania albo akwizycyjne, czyli zainteresowana jest przejęciem konkurencji albo jest zainteresowana jakąś większą inwestycją, to tutaj też obligacje mogą być źródłem do sfinansowania takiej działalności, gdyż mogą się pojawić inwestorzy, którzy mają większy apetyt na takie ryzyko niż banki, które raczej taką działalność kredytują liniami kredytowymi, kredytami obrotowymi, raczej takimi krótkoterminowymi formami finansowania.
Ale odpowiednio droższymi.
Odpowiednio droższymi też.
Mm-hmm. Dobrze, to powiedzmy sobie, jakie mamy rodzaje obligacji. Teraz znowu wracając do punktu widzenia inwestora indywidualnego, który mógłby się zainteresować takim rynkiem. Jakie mamy typy, mógłbyś wyróżnić?
Podstawowym rozgraniczeniem obligacji to jest na pewno rozgraniczenie z uwagi na emitenta. Emitentem obligacji może być zarówno Skarb Państwa, lub Narodowy Bank Polski jako instytucje państwowe. Mogą być to przedsiębiorstwa, głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostki samorządu terytorialnego, czyli tak zwane obligacje komunalne mogą też występować na rynku. A drugim podziałem obligacji to są obligacje z uwagi na charakter kuponu i tutaj możemy rozróżnić obligacje zerokuponowe, czyli obligacje, które kupujemy poniżej wartości nominalnej, a przedsiębiorstwo oddaje pożyczone pieniądze już w wartości nominalnej, tak? Czyli zyskiem jest tutaj wzrost kapitału do dnia wykupu. Są obligacje kuponowe i w przypadku obligacji kuponowych możemy rozróżnić obligacje o stałym kuponie, który jest ściśle określony w warunkach emisji, oraz obligacje zmiennokuponowe. Obligacje zmiennokuponowe mają kupon, który składa się z części zmiennej, czyli na przykład stopy WIBOR lub stopy inflacji, powiększony o marżę kredytową narzuconą na danego emitenta. Czyli
a w jakich warunkach, jakie obligacje są lepsze? Stałokuponowe czy te właśnie, czy te ze zmiennym oprocentowaniem z punktu widzenia inwestora indywidualnego? Dla przykładu teraz, jak żyjemy w czasach, wydaje się najniższy stóp procentowych w historii, przynajmniej tak polski od 1989 roku. No i raczej się mówi w tak, że to, jeżeli coś miałoby nastąpić, jakaś zmiana stóp procentowych, to podwyżka. Kiedy, tak? Tam wiadomo, Narodowy Bank Polski to odwleka, tam mówi, że może później, może coś tam i tak dalej. No ale tak raczej się nie mówi o dalszych obniżkach, tylko że ewentualnie może nastąpić podwyżka. To jakie obligacje teraz byłyby lepsze? Te ze stałym czy te ze zmiennym oprocentowanie?
Na pewno w tym środowisku i patrząc z perspektywy tych zmian, które na pewno prędzej czy później zajdą, no lepiej nie brać na siebie ryzyka stopy procentowej i wybrać obligacje o zmiennym kuponie, bo jednak tutaj nie wiemy, jaka będzie dynamika podnoszenia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, jak na to będą reagować banki komercyjne na tą skalę podwyżek, więc tutaj ryzyko wzrostu stóp procentowych lepiej nie brać w siebie i bardziej ja bym szedł w kierunku obligacji zmiennokuponowych.
Czyli, żebym ja dobrze rozumiał, bo to jest tak, jakbyśmy dzisiaj kupili obligacje, które można powszechnie dostać, 4-5%, może się za 2-3 lata okazać, i kupiliśmy sobie na 5 lat te obligacje, a może się za 2-3 lata okazać, że 4-5% to będą zwykłe lokaty terminowe w banku, będą na tyle, no, a których stopień bezpieczeństwa, bo za sekundę będziemy o tym mówili, jest no nieporównywalnie wyższy od obligacji korporacyjnych. Tak. Ja tak to czuję. A gdybyśmy byli mieli na odwrót z kolei, że jakbyśmy mieli, nie wiem, lokaty terminowe w banku 10%, no i powiedzmy sobie na podobnym poziomie obligacje korporacyjne, ale mielibyśmy perspektywę obniżek tych stóp procentowych, to wówczas lepiej jest, byłoby tak. Teoretycznie sobie gdybając, kupić stałą obligację ze stałym kuponem. Dobrze rozumiem?
Co do zasady tak.
No, więc jak ktoś by się teraz spodziewał obniżek stóp procentowych do poziomów szwajcarskich, no to może wziąć ze stałym, znaczy może rozpatrywać, tak? Ze stałym tym kuponem, no ale to chyba nie wiem, czy nam to grozi.
No na ten moment raczej jak pokazują rentowności obligacji skarbowych, no to raczej będzie to szło w drugą stronę.
Jeszcze mam takie pytanie. Wspomniałeś o tych podziałach obligacji i tak dalej, i że te jeszcze wracając jakby do tego porównania z kredytami bankowymi, że te obligacje korporacyjne są niezabezpieczone, to tak jest to do zasady, że te obligacje korporacyjne funkcjonujące na rynku polskim są niezabezpieczone, czy zdarzają się serie, które są zabezpieczone i te, które są niezabezpieczone? Czy można szukać, czy chodzi mi o to, czy można na polskim rynku szukać obligacji korporacyjnych, które są zabezpieczone?
Można i nawet należy, bo jak pokazują ostatnie sytuacje, jakie dzieją się na polskim rynku obligacji korporacyjnych. No, brak zabezpieczenia wiąże się z tym, że trzeba patrzeć na majątek spółki, który nie jest zabezpieczony i często może się okazać tak, że tego majątku jest zbyt mało, żeby zaspokoić roszczenia obligatariuszy w pełnym zakresie. Dlatego szukać należy obligacji zabezpieczonych. Kwestia zabezpieczenia jest tutaj o tyle istotna, że często my jako analitycy patrzymy na wymagalność zabezpieczenia od sytuacji spółki, od jej rozpoznawalności, od jej możliwości do pozyskania nowych źródeł finansowania. Im bardziej wiarygodny dla nas jest podmiot, tym kwestia zabezpieczenia schodzi na dalszy plan, bo widzimy alternatywne źródła płynności niż tylko to zabezpieczenie, gdyby coś się działo źle ze spółką. Mowa tutaj o wsparciu akcjonariuszy, o dostępie do kredytów bankowych, do niewykorzystanych linii kredytowych. Jeżeli spółka posiada aktywa, które są łatwo zbywalne, to również jest takim czynnikiem, który sprawia, że już kwestia zabezpieczenia jest tak naprawdę drugorzędna. Więc im bardziej wiarygodny podmiot, tym mniejszy nacisk kładziemy na zabezpieczenie. Natomiast jeżeli widzimy jakąś mniejszą spółkę, mniej rozpoznawalną, no to tutaj kwestia zabezpieczenia dla nas jest kluczowa, żeby powiązać interesy spółki z interesami wierzycieli.
Dobra, przejdźmy może do takiego tematu, na co powinien po kolei zwrócić uwagę inwestor, tak, który chciałby sobie kupić takie obligacje korporacyjne. I co powinien sprawdzać, jak to powinien analizować, a kiedy ewentualnie powinno mu się zapalić światełko ostrzegawcze?
W pierwszej kolejności trzeba popatrzeć, czym się zajmuje spółka.
Przepraszam, pierwszą rzecz już powiedziałeś, ta rozpoznawalność, jaka to jest marka, czy to jest Orlen, tak, który też wiemy, że emituje obligacje, czy spółka, której nazwy pierwszy raz widzimy?
Zgadza się. Patrząc na spółki, my w pierwszej kolejności patrzymy na jej biznes podstawowy. Jakie ma przychody, jak dużym graczem jest na swoim rynku, czy jest to lider, czy może jakaś tam spółka aspirująca do tego, żeby wejść do czołówki albo nawet do połowy udziału w danym rynku. Do tego pierwszym krokiem, na jakim staramy sobie odpowiedzieć, to jest wielkość spółki. Drugim krokiem, na jaki patrzymy, to jest osiągana rentowność. Trzeba pamiętać, że obligacje w pierwszej kolejności powinny być spłacone z działalności podstawowej, czyli z osiąganych zysków spółki, a w drugiej kolejności należy rozważać inne czynniki, takie jak sprzedaż majątku, refinans lub też pomoc akcjonariuszy. Trzecim krokiem jest porównanie tendencji, jakie zachodzą na wynikach spółki, do tendencji rynkowych, tak? Czyli czy spółka osiągane przychody lub też marże osiąga mniejsze wraz z czasem, prawda, patrząc historycznie, niż dana branża, czy może większe. Jeżeli spółka realizuje swoją strategię w sposób bardzo efektywny, no to widzimy korzystne zmiany na marży, marże rosną, przychody rosną, spółka zdobywa rynek, co pozytywnie wpływa na ocenę perspektyw danej spółki. A patrzymy też na to, w jakim stopniu spółka jest w stanie spłacić obecny dług, tak? Poziom rentowności to jest jedno, osiągane zyski to jest jedno, natomiast trzeba popatrzeć, co z tym zyskiem spółka jest w stanie zrobić, co z tą gotówką wygenerowaną jest w stanie zrobić. Czy ma do spłaty dużo zobowiązań, czy też na przykład tych zobowiązań jest mało i spółka może przeznaczyć część wygenerowanej nadwyżki na nowe inwestycje, czy też na wypłatę dywidendy dla właścicieli. Więc tutaj źródła płynności, źródła gotówki w spółce to jest jedna kwestia, a druga kwestia, w jaki sposób spółka wykorzystuje wygenerowaną gotówkę.
Tak, o ile dobrze tak tutaj czytam to, co mówisz, to taka analiza, to ona się naprawdę niewiele różni od analizy tego, jak ja bym chciał kupić akcję danej spółki.
Dokładnie. No tutaj można powiedzieć, że to jest bardzo podobny proces. Tylko perspektywa jest inna, bo tutaj patrzymy w perspektywie obsługi długu, tak? Czyli 2-3 lata do przodu, gdzie te prognozy można uznać, że w miarę są do przewidzenia. Nie patrzymy dekadę do przodu, żeby wycenić spółkę, tylko patrzymy, czy spółka w horyzoncie 2, 3, 4 lat jest w stanie wygenerować gotówkę, którą analitycy akcyjni wykorzystują do określenia wartości spółki, natomiast my patrzymy, w jaki sposób spółka jest w stanie ją wykorzystać do spłaty zobowiązań. I o ile analitycy akcyjni, może tutaj skończę, patrzą na taki scenariusz optymalny dla spółki, taki docelowy, tak my bardziej staramy się patrzeć negatywnie. Robimy stres testy, które pokazują, na ile gorsze mogą być warunki w otoczeniu spółki, żeby mimo wszystko spółka spłaciła zobowiązania. Także tutaj my patrzymy bardziej troszeczkę negatywnie na perspektywy spółki niż analitycy akcyjni.
Znaczy, mówiąc tak obrazowo, czy jakby grom z jasnego nieba na tę spółkę uderzył, czy ona będzie w stanie te obligacje spłacić?
Dokładnie.
Więc to jest fajne. Powiedz mi, jakby też macie kontakt z mnóstwem inwestorów, klientów. Ja z kolei tak patrzę, że jak ktoś kupuje obligacje, to oczywiście ma ten poziom, o wiele wyższy poziom awersji do ryzyka niż na rynku akcyjnym. On szuka bezpieczniejszych instrumentów, aczkolwiek jest gotów zaryzykować odrobinę więcej. Gdyby już był, ktoś jest w ogóle bardzo takim, tak, bojaźliwy, no to oczywiście idzie, zakłada sobie lokatę terminową w banku, tak? Ale ktoś ma to minimalnie więcej, chciałby zaryzykować, ale akcji się boi, to kto by kupuje obligacje. I niestety z moich obserwacji wynika tyle, że często inwestorzy, na przykład początkujący, trochę nie chcą się znać, trochę próbują utożsamiać taką obligację właśnie z lokatą terminową. Okej, jest spółka, Pan doradca w banku powiedział mi, że to jest bezpieczna spółka i w zasadzie to jest prawie tyle samo, co lokata terminowa, tylko że troszkę wyżej oprocentowany, można to w ciemno kupować. Jakby mam wrażenie, że odsuwają od siebie te analizy, o której ty powiedziałeś, że trzeba dokładnie tam i rynek, branża, perspektywy, możliwości spłaty, negatywne scenariusze, że to wszystko trzeba mniej więcej mieć zbadane, że inwestorzy się to odpychają. Okej, okay, to jest taki substytut lokaty terminowej, gdzie trzeba kliknąć, żeby gdzie podpisać, żeby kupić te obligacje. Jak to wynika z twoich obserwacji? Bo moje są właśnie tak, jak powiedziałem, takie troszkę negatywne.
Umówmy się, praca taka analityczna jest jednak bardzo czasochłonna i często osoby, które chcą kupić, głównie inwestorzy indywidualni, raczej nie mają czasu, żeby taką pracę domową odrobić. W związku z tym może mentalnie nie są przygotowani na tak intensywne prace analityczne, patrząc przez pryzmat instrumentu, jakim jest obligacja, gdzie zakładając, że spółka w jakiś tam sposób będzie w stanie wypłacać odsetki, no i później odda nam tą kasę, no to znaczy, że mniej więcej jest konserwatywna, że nie za bardzo nie szaleje ze swoimi wydatkami. Więc tutaj należy pamiętać jednak, że spółki są różne. Tak jak różne są państwa, jedne spłacają zadłużenie, drugie nie. Nawet tutaj na długu państwowym może się okazać, że pojawiają się od czasu do czasu niewypłacalności. Więc...
Patrz, Argentyna, która już nie wiem ile razy bankrutowała, tak? Teraz Wenezuela. Ci z dłuższą pamięcią pamiętają, że Rosja w 98 zbankrutowała, więc nam też się tak wpaja od dziecka. No nie od dziecka, od 89 roku, że obligacje Skarbu Państwa to są w zasadzie pewne.
Tak.
Tak, tak. No tak pewne, no.
Prawda, zawsze tak jest ta drukarka gdzieś tam z tyłu głowy, którą można wydrukować pieniądz za spłatę, tak? Że problem pojawia się wtedy, kiedy państwo musi się zadłużać za granicą. Wtedy to już nie jest takie proste, bo często obligacje emitowane w innych walutach uniemożliwiają za bardzo takie wyjście z problemów. Natomiast spółki nie mają tej drukarki, więc muszą się liczyć z tym, że i w momencie braku zdolności do spłacenia obligacji, muszą mieć z tyłu głowy jakiś scenariusz rezerwowy. Co zrobić, żeby jednak wierzycieli zaspokoić, bo jednak brak spłaty obligacji, brak spłaty kredytu bardzo szkodzi spółce. Odsuwają się od niej kontrahenci, odsuwają się od niej inwestorzy, no i to może strasznie utrudnić późniejszy powrót do normalnego biznesu. Także tutaj trzeba mieć z tyłu głowy, że wiarygodność powinna być w tym przypadku kluczowa, patrząc na decyzje zarządów takich spółek. Dlatego patrząc z perspektywy inwestora, jeżeli mamy świadomość, że nie mamy za bardzo czasu, żeby się wgryźć w te dokumenty, to przede wszystkim trzeba pamiętać o dywersyfikacji. Jeżeli nie wiemy, kupujemy dużo obligacji różnych emitentów, zabezpieczone przede wszystkim, no i mieć świadomość tego, że na części inwestycji możemy przysłowiowo popłynąć, tak? Natomiast część inwestycji będzie nam dalej pracowała i przynosiła jakąś stopę zwrotu do portfela, dużo większą niż obligacje skarbowe. To też trzeba mieć na uwadze, że ta stopa zwrotu jednak z czegoś wynika i to nie jest tak, że spółka chce tyle płacić. Spółka musi tyle płacić, żeby przekonać do siebie inwestorów, wśród których również są inwestorzy instytucjonalni tak naprawdę. To też należy pamiętać, że jeżeli są większe emisje obligacji spółek, które są perspektywiczne, to również inwestorzy instytucjonalni takimi obligacjami są zainteresowani. Więc tutaj jakaś tam forma zewnętrznej analizy też się pojawia i często spółki, które finansują się również za pośrednictwem instytucji, wiedzą, ile ich dług może kosztować u profesjonalnych inwestorów, co też powiedzmy daje z kolei taki benchmark dla innych spółek z branży, że skoro spółka A sprzedawała dług, w którym profesjonalni inwestorzy uczestniczyli po takim koszcie, no to my nie możemy na pewno się niżej finansować, tak? No bo wtedy rynek to później zweryfikuje. Więc tutaj też o tym trzeba pamiętać. Dlatego
To nie przez przypadek Orlen tam się finansuje po około 3%, a inne spółki 4-5%, a gdzieś końcówka katalistu po 9%.
Tak, tak. Tak, Orlen to można bardziej porównać do rentowności obligacji skarbowych.
To już jest
inna liga.
Blisko. Tak. Tam już jest, to jest inna liga. Tak. Dobra, przy jakim, pytanie numer najważniejsze. Przy jakim poziomie oprocentowania? Powiedzmy, że mamy jakieś obligacje, jakieś spółki na stole. Ktoś namawia nas, żeby kupić te obligacje. Przy jakim poziomie oprocentowania powinno nam się zapalić światełko ostrzegawcze? Bo przecież to nie jest tak, że im większe oprocentowanie, tym lepsze obligacje.
Nie. No, patrząc z perspektywy spółki, no to im większe oprocentowanie, tym większa trudność z obsługą takiego długu, bo jednak stałe koszty ograniczają inne działania spółki. Im wyższe odsetki, tym większa konieczność gromadzenia gotówki co kwartał, czy też co pół roku na spłatę inwestorów. Dlatego no tutaj dla nas, tak patrząc z perspektywy takiego względnego poczucia bezpieczeństwa, żeby raz nie przestraszyć inwestorów, tak? No bo tutaj jednak wysoka stopa zwrotu już jednak jest gdzieś zakorzeniona w umyśle inwestorów, że jednak to nie jest wszystko, no to staramy się patrzeć na dług, który rynkowo kosztuje do maksymalnie, licząc samą marżę kredytową, tak, nie licząc WIBOR-u, no to 5% powyżej WIBOR-u, no to jest takie maksimum, które no my staramy się takich emitentów szukać, tak.
Czyli to jest... że jak ktoś więcej oferuje na rynku, znaczy oferuje, sprzedaje obligacje, które są wyżej oprocentowane, no to powinno nam się już światełko ostrzegawcze zapalić, że ta spółka musi być wybitnie zdesperowana, oferując tak wysokie oprocentowanie, i żeby poszukiwać inwestorów, że coś tam trzeba by bardziej dokładnie troszkę sprawdzić.
Tak, tak. No też trzeba pamiętać, że takim dobrym sposobem dla porównania atrakcyjności inwestycji no jest jednak rynek katalist i rentowności na rynku wtórnym, jakie są pokazywane przez różne spółki. Więc jeżeli spółka już raz wyemitowała obligacje z kuponem na przykład 10%, a rynek pokazuje, że dalej jest ta cena na przykład poniżej wartości nominalnej, no to znaczy, że no sytuacja spółki jest na przykład na tyle zła, że część inwestorów no, zdecydowała się jednak sprzedać tą inwestycję ze stratą na nominale, co sprawia, że ta rentowność taka rynkowa no, jest dużo większa i spółka, no, pojawia się ryzyko, które widać w cenie, że spółka może całości obligacji no, nie spłacić po nominale, tak?
No rozumiem. No bo to jest ta sekundka, no przejdźmy jakby tutaj do dania głównego naszego nagrania. Co trzeba zrobić, jak trzeba obserwować, jakie tam po kolei no takie zapadki powinny się uruchamiać, żeby się nie dać nabić w obligacje na przykład GetBacku. Jak dobrze wiemy, GetBack oferował, no miał tę ekspozycję na ten rynek obligacyjny gigantyczną. Tak naprawdę nie wiadomo, ile, mówi się o 2,5 miliarda złotych. No i jest te obligacje, posiada no kilkadziesiąt tysięcy inwestorów, tak? To jest tam, przynajmniej kilka tysięcy na pewno, tak? Kilka tysięcy inwestorów. No i te obligacje były notowane na kataliście, tak? Spółka publikowała przez pewien czas raporty okresowe. W którym momencie powinniśmy się obudzić, powiedzieć halo, halo, coś jest nie w porządku, tak? Gdzie jest ten moment, w którym powinniśmy zareagować? I na przykład, jeżeli nasze obligacje były notowane na kataliście, to jeszcze był taki moment, że mogliśmy je sprzedać ze stratą, ale mogliśmy. Jak zawodowy inwestor powinien do tego podejść?
Patrząc z perspektywy inwestora, który chciałby wyjść, bo to nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, wyjść z inwestycji z GetBacka, czy w ogóle zainteresować się.
No teraz już nie może, tak. Ale był taki moment, że mógł, tak? W którym momencie powinien to zrobić? Jak powinien to analizować? Gdzie to patrzeć i tak dalej, żeby nie zostać tego któregoś tam kwietnia nagle z zawieszonymi obligacjami? Zakładam, że może było to zrobić dużo wcześniej.
Tak, no ja tutaj może poczynię pewne założenie, bo pojawiają się informacje pochodzące z mediów, że no w sprawozdaniach też mogłyby być jakieś tam małe przekłamania. Tego ja nie jestem w stanie stwierdzić, bo no raport audytora się jeszcze nie pojawił. Natomiast przy założeniu...
Tych historycznych już opublikowanych. Mówisz,
tak, tak, tak. Że jakąś tam formę, znaczy pewien rodzaj obligacji GetBack w zły sposób pokazywał w sprawozdaniach. W związku z tym, no nie wiemy, ale wracając może do tej kwestii podstawowej, podstawowym parametrem, na jaki no, należy zwracać uwagę i jakie tendencje należy badać, jest parametr ogólnie pojętego zysku operacyjnego oraz odsetek płaconych przez spółkę. Patrząc z perspektywy inwestora, tak naprawdę to, co w pierwszej kolejności może nas uderzyć, to jest brak płatności odsetkowej z posiadanych zobowiązań. Mhm. Dlatego patrząc z perspektywy spółki, która posiada zobowiązania odsetkowe i generuje zysk operacyjny, w przypadku windykatorów jest to tak zwana EBITDA gotówkowa, czyli zysk operacyjny powiększony o spłaty amortyzacyjne, amortyzacji pakietów, które są tak jak nowym wpływem do spółki. A jak wygląda stosunek EBITDA gotówkowej do płaconych odsetek? W przypadku GetBacka można zauważyć, że cały 2017 rok ten wskaźnik bardzo malał, co mogło być pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów, że spółka nie w odpowiednio efektywny sposób generuje płatności z posiadanych aktywów, a dwa, że koszt odsetek mógł wzrosnąć, który spółka pokazuje.
Żebym dobrze rozumiał, że oni co miesiąc, powiedzmy ze w skali miesiąca, zyskiwali z tych wierzytelności kwotę X, a to, co musieli oddawać w formie odsetek, to już było niewiele mniejsze od tego X.
Znaczy tu bardziej mówię o stosunku, czyli dzielimy sobie EBITDA gotówkową przez wartość odsetek. I tutaj takim poziomem granicznym jest jedność, tak? Czyli że całość zysku
operacyjnego. Tak, to właśnie o tym mówię, tak. Że nie byli w stanie generować z bieżącej działalności tyle, żeby już obsługiwać dług.
Tak. No i tutaj można zauważyć, że tam w 2016 roku była to parynastokrotność płaconych odsetek, te generowane przepływy, natomiast wzrost skali zadłużenia powodował, że ten wskaźnik no, spadł do bardzo niskich poziomów na koniec już trzeciego kwartału. W związku z tym no, byłoby jeszcze to powyżej jedynki, tak? Natomiast to taki poziom wskaźnika no, nie pozwala spółce jeszcze na dodatkową spłatę kapitału tak, z prowadzonej działalności. Tak? Znaczy nie pozwala.
To było w sprawozdaniu za trzeci kwartał, czyli to jeszcze można było z dokumentów, z raportów tak. kwartalnych wyczytać. Tak. Okay.
Natomiast no, patrząc z perspektywy nawet modelu biznesowego spółki, taki jak miał GetBack, czyli finansowanie głównie kapitałem obcym swojego wzrostu, no bo to niejednokrotnie prezes podkreślał, że w taki sposób chce maksymalizować stopę zwrotu dla akcjonariuszy właśnie poprzez wysoki poziom kapitału obcego w finansowaniu nabycia portfeli. No, ten wskaźnik przy takim modelu no, spadał. I patrząc przez pryzmat osoby, która chciałaby wejść w buty do obecnych obligatariuszy, czyli podmiotu refinansującego zapadane serie, no też na ten wskaźnik tacy inwestorzy na pewno profesjonalni by patrzyli, na ile dana spółka jest w stanie z działalności operacyjnej pokrywać płacone odsetki, co da pewną poduszkę bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy na przykład działalność podstawowa spadnie na tyle, że zyski operacyjne obniżą się i może być problem z płatnością odsetek. Tak? No tutaj pojawił się problem tak naprawdę z wykupami. Tak? No to tutaj też inna kwestia była, że dużo obligacji miało aktywną opcję put, czyli inwestor w każdym momencie mógł złożyć żądanie przedterminowego wykupu z posiadanych obligacji. W związku z tym no, ta przewidywalność zapadalności zobowiązań była bardzo, bardzo niska, prawda? No tutaj jednak posiadane zobowiązania no, były bardzo krótkoterminowe i gdy coś by się złego zadziało ze spółką, no to te obligacje w pierwszej kolejności mogłyby być przez inwestorów postawione w każdym momencie. Tak? Tutaj nie trzeba było złamać żadnego kowenantu, nie trzeba było naruszyć innych warunków emisji, tylko wystarczyło...
Żeby ktoś mógł powiedzieć, przepraszam, proszę wykupić moje obligacje. Dokładnie. Tak? Spółka nie... Okej, okay. no rozumiem. I w momencie, jak się tak zadziało, to nagle spółka przestaje móc miesiąc do miesiąca obsługiwać swoje zobowiązania te odsetkowe, No i tyle,
Tak.
tak? Później pamiętam ta plot, tam, nie wiem czy plot, później ten news, jeżeli będziemy działać, jak zrobimy dosyć dużą emisję akcji, no to wszystkim się już, w tym momencie się już wszystkim zapaliły lampki ostrzegawcze, ale jak to? Tak,
Dokładnie.
przecież niecały rok temu była emisja akcji. Ja to jeszcze pamiętam, tak tutaj może chciałem cię też zapytać, bo jakby kondycję spółki, my inwestorzy bardzo często oceniamy po kondycji, znaczy po kursie akcji. No i ten kurs getbacku, no tam wiemy, że od pewnego momentu systematycznie spadał, teraz to nie wiemy ile jest, no bo mamy akcje zawieszone, ale tak samo można oceniać kondycję spółki, patrząc na kurs obligacji. I dopóki on jest w okolicach, tak jak sobie już mówiliśmy, tej wartości nominalnej, punkt procentowy, w górę, w dół, no to jest jeszcze wszystko okej, okay, no bo tam inwestorzy sobie wyceniają to ryzyko, ale już był taki moment, pamiętam, że ten kurs nominalny tych notowanych obligacji getbacku, no spadał bodajże do 30 paru procent wartości nominalnej. Tam nawet taki żart krążył, pamiętam, po mediach społecznościowych, że jakieś tam wyceny getbacku na 30 się sprawdziły, tylko że nikt nie mówił o akcjach, które zrobiły się
Skończy.
na obligacjach. Tak, bo to było tak już duże dyskonto. Czy powiedz mi taką rzecz, czy dla inwestora, który nie śledzi, na przykład nie czyta sprawozdań finansowych, nie patrzy na to, co mówiłeś, że ten poziom tej możliwości spłaty, o tym stosunku, co mówisz, o tym wskaźniku, nie sprawdził tego w sprawozdaniu za trzeci kwartał, ale widzi, że spada i to bardzo. Kurs obligacji, ten liczony jako procent wartości nominalnej, czy przy 70% to już nie jest de facto wycena taka, która mówi rynkowi, że najprawdopodobniej te obligacje zostaną spłacone, bo wówczas rentowność tych obligacji sięga około 40%, prawda?
No tutaj jasne, to jest na pewno.
Gdzie jest ten poziom? 70%? Wiesz, tej wartości nominalnej? Nie wiadomo tak
Tak.
naprawdę.
Natomiast ja bym tu jeszcze chciał zwrócić jednak uwagę na to, żeby popatrzeć na rozmiar tych transakcji, tak? Bo trzeba pamiętać, że rynek katalizm, no, nie jest rynkiem bardzo płynnym, tak? Obligacje korporacyjne zazwyczaj są instrumentami dużo mniej płynnymi niż rynek obligacji skarbowych. I tutaj, jeżeli rzeczywiście spadek kursu ma powiązanie z jakimiś czynnikami, które płyną z otoczenia spółki, no to trzeba się zainteresować. Tylko pytanie tutaj się pojawia takie, czy ten spadek rentowności jest na jednej serii, czy na wielu seriach. Bo sprzedaż obligacji może wynikać z wielu czynników. Ktoś może potrzebować środków na zupełnie rzeczy niezwiązane z działalnością, na rzeczy prywatne i to nie ma związku w ogóle z sytuacją firmy. Ale natomiast, jeżeli rentowności spadają na wielu seriach obligacji i widać rzeczywiście, że ta przecena jest znacząca, czyli nie ma mowy o tym, że jakiś inwestor po prostu potrzebował środków i sprzedawał na bardzo niepłynnym rynku duży pakiet obligacji,
Hurtem. PKC położył
dokładnie,
palcem, nie patrząc,
dokładnie,
tak? Na
no
jednej
to, no to
akcji.
należy się naprawdę zainteresować tematem i zobaczyć, z czego ta przecena wynika.
No okej. To jest tak, że już kończąc troszeczkę powiem, to trzeba być czujnym, tak? To jest, co chciałbym, że po fakcie ekspertów od tego, jak no, ciężkiej historii getbacku jest zawsze bardzo dużo, prawda? Przed faktem się zorientować w okolicach. No, tak jak powiedzieliśmy, po raporcie za trzeci kwartał i to w miarę na bieżąco monitorować i zorientować się no, odpowiednio wcześniej, no to oczywiście to już trzeba byłoby nieco bardziej wytrawnego inwestora. To, na co chciałbym, skoro mamy tutaj nagranie takie edukacyjne, uczulić to, co już też mówiłem wcześniej parę minut, że kupno obligacji nie zwalnia inwestora od analizy. To nie jest substytut lokaty terminowej, tak jak to no, było przedstawiane. No choćby przez wielu sprzedawców, tak, tych obligacji, że niestety powinno się to robić tak, no, w sposób bardzo wyrafinowany, tak jak to przedstawiłeś
No najlepiej by
na
było,
początku
najlepiej
naszego
by było,
nagrania.
tak? Tylko właśnie pytanie podstawowe jest, na ile dany inwestor po pierwsze ma czas, a na drugiej jakie umiejętności analizy posiada, tak? No to też kluczowe jest to, żeby wiedzieć, gdzie szukać, żeby z tego szumu informacji, które idzie ze spółki, ze sprawozdań, wiedzieć, co tak naprawdę jest kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa, a co tak naprawdę no, nie ma większego znaczenia. Więc tutaj patrząc z tej perspektywy, no też Dobrą inwestycją jest no, inwestycja w siebie przede wszystkim i w swoją edukację, żeby później móc bardziej krytycznym okiem patrzeć na to, co prezentuje spółka oraz co, jakie informacje otrzymuje inwestor od powiedzmy sprzedawcy lub pośrednika bankowego.
Okay. Dobrze, Tomek, bardzo Ci dziękuję. Chciałbym jeszcze na zakończenie zaprosić słuchaczy na Twój wykład na konferencji Wall Street, który odbywa się w drugi dzień konferencji, czyli w sobotę po południu.
Tak.
Tak, to będziesz tam mówił o obligacjach korporacyjnych i zapewne słuchacze w drugiej sekundzie, nie tak jak ja w 20 minucie, tylko w drugiej sekundzie zadadzą pytanie. Panie Tomku, ale co to trzeba było zrobić, żeby się ten getback nie dać złapać? Także
no postaram,
myślę, że ciekawy tak, wykład.
Postaram się przedstawić, w jaki sposób my patrzymy na analizę, w jaki sposób szukać rzeczy, które są kluczowe, które tak naprawdę świadczą o kondycji spółki i no myślę, że troszeczkę ciekawych informacji uda mi się przekazać. No bardzo zapraszam na ten wykład. Mam nadzieję, że będzie dla wszystkich ciekawy.
Dobra, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był
Tomasz Krzyk. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia następnym razem.